To jest vlog System Trader. Zapraszam serdecznie.
Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader. Zapraszam do vloga numer 17. A dziś nieco mniej finansowy odcinek, chociaż nieco o finansach też będzie. Porozmawiamy o tym, czy warto zostać programistą. Jakie są plusy dodatnie, jakie są plusy ujemne z bycia programistą. Zaczynamy. Przepraszam za nieco dłuższą przerwę, ale generalnie teraz bardzo dużo się dzieje u mnie tutaj na zapleczu, więc po prostu jest ciężko regularnie dostarczać treści, co nie znaczy, że się tutaj obijam, wręcz przeciwnie, dzieje się bardzo dużo i niebawem coraz więcej informacji będzie do Was spływało, czy też efektów tej pracy, którą wykonuję właśnie gdzieś tam w tle. Ponieważ ten odcinek jest poświęcony o tym, czy warto być programistą i może nieco mniej o finansach, ale jednak o tych finansach będzie, więc zacznijmy od razu od finansów. Przede wszystkim, jeżeli ktoś myśli, żeby zostać programistą tylko i wyłącznie ze względu na to, że powszechnie się sądzi, że programiści bardzo dużo zarabiają, czy zarabiają fajne pieniądze, to jeżeli by to miał być jedyny powód, dla którego chcielibyśmy zostać programistami, to zdecydowanie odradzam, bo ciężko wyobrazić sobie, żebyśmy robili coś tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Najlepsze, co może się nam przydarzyć, to po prostu robić coś, do czego mamy pasję, a jeżeli za tym są jeszcze pieniądze, no to jest po prostu połączenie idealne. Dlatego też bardzo zachęcam do tego, żeby nie spoglądać tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, bo no cóż, może i pieniądze by się nawet w pewnym momencie pojawiły, ale jeżeli mamy się męczyć, to ciężko mówić tutaj o satysfakcji w życiu. Część z Was wie zapewne, że jestem programistą, zresztą oferuję jako produkt komercyjny swoje oprogramowanie System Trader właśnie skierowane do wspomagania decyzji inwestycyjnych. Dlatego też czasami otrzymuję pytanie od Was, jak to jest być programistą, albo wręcz otrzymuję propozycję, czy zechciałbym kogoś, że tak powiem, w cudzysłowie, przygarnąć pod swoje skrzydła, żeby pomógł mi w rozwijaniu mojego oprogramowania. Ale nie o tym dziś, natomiast żeby nadać pewien kontekst temu dzisiejszemu odcinkowi, to pokrótce przedstawię Wam swoją, w cudzysłowie, karierę programisty. Pierwszy kontakt z komputerami to były gdzieś wczesne lata 90. i to nie był mój komputer, tylko to był nawet komputer kolegi i tak naprawdę chodziło o gry komputerowe, a więc komputery typu Atari, Amiga, i to w ogóle nawet ciężko zaliczyć jako przygodę z programowaniem, bo tam o programowaniu mowy nie było. Tak naprawdę pierwszy raz z programowaniem zetknąłem się w chwili, kiedy miałem swój pierwszy komputer w życiu i jakkolwiek to dziwnie brzmi dla zwłaszcza młodszych osób, które być może mnie teraz oglądają, to pierwszy komputer w życiu miałem w momencie, jak poszedłem do liceum. No i wtedy, jak już zacząłem chodzić do liceum i jak miałem ten pierwszy komputer, zacząłem się uczyć programowania i to były języki takie jak Turbo Pascal, C, C++. No i faktycznie byłem w pewnym sensie, można powiedzieć, pewnym maniakiem. Znaczy, lubiłem to i interesowała mnie generalnie cała branża informatyczna i jak gdyby dla mnie później naturalnym było, że pójdę na studia informatyczne. No i faktycznie poszedłem na studia informatyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. I moje studia się też nieco przedłużały, od razu tutaj zaznaczę, i stosunkowo późno zacząłem swoją karierę taką profesjonalną, dlatego że wyjeżdżałem w międzyczasie do Wielkiej Brytanii po to, żeby sobie zarobić na te studia. I moja pierwsza praca już taka w roli zawodowego programisty to rok 2005 dla firmy Motorola, później firma IBM i jeszcze jedna korporacja amerykańska, także moje pierwsze 5-6 lat to była właśnie praca w korpo. I tu od razu zaznaczę, że dla mnie to było, o ile na początku ok, byłem bardzo zadowolony, oczywiście wydawało mi się, że złapałem nogi Boga, to im więcej lat upływało, tym bardziej mnie zaczęła irytować ta korporacyjna, powiedzmy, atmosfera i generalnie do dziś jestem przeciwnikiem korporacji. Dla jasności, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna ocena, prywatna preferencja. Nie ma nic w tym złego, jeżeli ktoś pracuje w dużej amerykańskiej czy jakiejkolwiek korporacji jako programista. Natomiast to jak gdyby mocno nie koresponduje z moim podejściem do pracy, do organizacji pracy, do wartości też wyznawanych, że tak powiem, w środowisku pracy. Dlatego też w pewnym momencie w roku 2010, jeśli dobrze pamiętam, zacząłem pracować już na zasadzie B2B jako freelancer. W gruncie rzeczy to była dalej praca, powiedzmy, quasi na etacie, natomiast tam już nie było oceny pracowniczej takiej korporacyjnej, tylko oceną pracowniczą była po prostu faktura na koniec miesiąca i od tamtego też czasu zdecydowanie polubiłem tę formę pracy, co miało nie tylko korzyści finansowe, ale też po prostu odszedł cały ten taki shit korporacyjny, którego po prostu nienawidzę. No i tak przeskakując płynnie, w roku 2012 wyjechałem do Belgii i do dziś jestem w Belgii, pracuję też jako kontraktor, jako facet, który tak naprawdę realizuje konkretne projekty. Co prawda jest to jeden klient, cały czas ten sam, natomiast no nie jest to taki klasyczny etat korporacyjny. Ta cała struktura też, powiedzmy, w moim środowisku pracy jest bardzo, powiedziałbym, płaska, czyli to nie jest tak, że ja gdzieś tam walczę o jakieś awanse, jakieś tam etykietki w moim tytule, tylko po prostu jestem facetem od konkretnej roboty i to mi bardzo odpowiada, bo mam robić konkretną robotę i otrzymuję za to konkretne wynagrodzenie i dla mnie właśnie taki układ jest najbardziej korzystny. I tak jeszcze wracając do tych zarobków, które często się tam przewijają, nawet w komentarzach gdzieś tam widziałem przed wcześniejszymi materiałami były komentarze odnośnie zarobków w IT, jeżeli chodzi o programowanie. Fakt jest taki, że od roku 2005 do momentu, gdzie jestem teraz, to te moje zarobki wzrosły ponad 10-krotnie. No ale jest to też całkiem spory okres, tak? Jest to już w tym momencie ponad 15 lat tak naprawdę. Natomiast faktycznie ciężko sobie wyobrazić, żeby gdzieś w innym miejscu móc mieć taką dynamikę, jeżeli chodzi o przyrost zarobków. Także to z pewnością jest coś, co jest taką, powiedzmy, charakterystyczną cechą, jeżeli chodzi o IT, chociaż to też prawdopodobnie zależy od wielu jeszcze innych czynników. Ja w pewnym momencie, właściwie już od kilku lat, tak naprawdę jakoś nie staram się nawet maksymalizować swoich zarobków, jeżeli chodzi o IT, chociaż mógłbym to robić, to w pewnym momencie już po prostu spasowałem i to, gdzie jestem i na jakich warunkach pracuję, jest dla mnie na tyle satysfakcjonujące, że stwierdziłem, że szkoda mojego zachodu, żeby jeszcze próbować coś więcej ugrać. To porozmawiajmy sobie troszkę o wadach i zaletach bycia programistą. Może zaczniemy od zalet. Dla mnie taką zaletą bycia programistą jest to, że mogę robić to, co lubię. I faktycznie kiedyś tam to była wręcz moja pasja. Teraz jest to przede wszystkim dla mnie, można powiedzieć, już rzemiosło. Natomiast osobiście lubię programować. Jeżeli mam coś zrobić, to sprawia mi to satysfakcję, więc to nie jest tak, że muszę się tutaj przymuszać do tego, żeby robić swoją robotę, co już jest bardzo, bardzo dużym plusem. Także dla mnie to jest zaleta, bo jak powiedziałem na samym początku, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś stał się programistą tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład chciałby sporo zarabiać. Dla jasności to też nie jest tak, że jestem uzależniony od programowania i myślę, że wraz z mijającymi latami to mógłbym mieć coraz większe przerwy w programowaniu i nie cierpiałbym z tego powodu. Choć myślę, że nawet na gdzieś tam stare lata, jak tylko dożyję, to będę sobie chciał od czasu do czasu poprogramować po prostu, bo lubię to. A poza tym, i tu może przejdę do kolejnej zalety programowania, programowanie czy umiejętność programowania to jest po prostu umiejętność, która na takim gruncie praktycznym jest przydatna, bo nie tylko zarobkowo można wykorzystywać programowanie, ale można to programowanie wykorzystywać też do swoich własnych potrzeb, a poza tym w ogóle, powiedzmy, takie ogólne obycie się z informatyką, czy szerzej jeszcze mówiąc komputerami, jest po prostu w XXI wieku przydatne, więc na pewno bycie tutaj, że tak powiem, w dobrej komitywie z komputerami, to jest taka umiejętność w XXI wieku, która jest zaletą, a nie przeszkodą, więc na pewno dla mnie to jest też spora zaleta.
Jeśli chcesz poświęcać inwestowaniu minimum czasu i jednocześnie mieć poczucie, że twoje ciężko zarobione pieniądze efektywnie dla ciebie pracują, sprawdź stronę atlaspasywnegoinwestora.pl. Znajdziesz tam wiedzę wyłożoną w prosty i praktyczny sposób.
Myślę, że gdyby nie fakt, że jestem programistą, to prawdopodobnie również moje inwestowanie by wyglądało inaczej. Znaczy, dla mnie naturalnym było to, że jak wszedłem w świat inwestowania, to chciałem wykorzystać te swoje umiejętności programowania w inwestowaniu i bardzo szybko poszedłem właśnie tą ścieżką, tą alejką, gdzie moje decyzje inwestycyjne wręcz wynikają wprost z algorytmów. I to jest coś, co przemawia, co dobrze koresponduje z moimi preferencjami. I generalnie myślę, że jeżeli chodzi o inwestowanie już takie szeroko pojęte, to posługiwanie się takimi strategiami regułowymi jest czymś, co warto sobie przynajmniej na to zerknąć, bo jeżeli chodzi o inwestowanie, to najgorsze, co może się nam przytrafić, to podejmowanie naszych decyzji w oparciu o jakieś opinie, cudze opinie, czy nie daj Boże przeżywane w tym momencie emocje. Jak mówimy o zaletach, to oczywiście no, znów muszą się te zarobki pojawić, bo z pewnością jest to duża zaleta i tutaj chciałbym podkreślić coś, czego ja sam nie byłem świadomy dla jasności lata temu, kiedy sam się zaczynałem gdzieś zajmować inwestowaniem, że dla wielu osób, które zarabia, i to nie dotyczy tylko informatyki, ale w ogóle wszystkich osób, które zarabiają powiedzmy więcej niż przeciętna, czy wielokrotność przeciętnej gdzieś tam pensji, to takie osoby mają możliwość przejścia w cudzysłowie na taką emeryturę, czy uzyskać wolność finansową znacznie szybciej niż wynikałoby to z takich ram czasowych, systemowych, tak, że trzeba pracować do, nie wiem, 65 roku życia. Wiele osób, które są osobami o wysokich zarobkach, mogą swoją wolność finansową wykuć, że tak powiem, po 10, 15, 20 latach spokojnie. I w moim przypadku jest tak, że ja dość późno zacząłem w gruncie rzeczy myśleć o takiej wolności finansowej. Natomiast w tym momencie, nawet gdybym nie robił żadnych biznesów, gdybym nie zwiększał i mam nadzieję nie zmniejszał swoich zarobków, to w takim najbardziej negatywnym scenariuszu myślę, że do 10 lat byłbym w stanie uzyskać taką wolność finansową. I to w takim scenariuszu absolutnie najbardziej negatywnym, w którym po prostu nic nie robię ponad to, co mam robić, tylko z dyscypliną odkładam regularnie te nadwyżki i nie popełniam jakichś głupich błędów inwestycyjnych. Myślę, że to jest o tyle istotne, że dużo osób znam w branży IT, które dużo zarabiają i jeszcze więcej wydają. Ja sam też gdzieś tam lata temu byłem taką osobą, więc rozumiem, że to może być problem w pewnym momencie, bo jeżeli ktoś kiedyś przestanie pracować, a te wydatki pozostają na tym samym wysokim poziomie, no to może się okazać, że jest spory problem. Dlatego też warto, żeby tę zaletę w pracy w IT w postaci wysokich zarobków wykorzystać na swoją korzyść w ten sposób, że sensownie zarządzamy tymi nadwyżkami najwcześniej jak to możliwe. Sporą zaletą w pracy w IT, chociaż to też może być dla niektórych przy okazji też wadą, jest to, że jest to praca biurowa, a w gruncie rzeczy dziś może być to praca biurowa za naszym domowym biurkiem. Więc wadą jest to, że jest to praca siedząca, tak? Chociaż można siedzieć, stać przy biurku, jak ktoś woli. Natomiast generalnie no nie jest to praca w terenie raczej. Nawet jeżeli gdzieś jeździmy czasami do klienta, jeżeli ktoś ma taki charakter pracy, na przykład jako programista, to mimo wszystko jest to praca w środku, w pomieszczeniu. To samo w sobie może być wadą, dlatego ja osobiście na przykład staram się regularnie uprawiać sporty, żeby mieć jednak dobrą kondycję fizyczną. Natomiast to, co jest sporą zaletą w takim charakterze, jeżeli chodzi o możliwość wykonywania tej pracy, to to, że możemy pracować w gruncie rzeczy z dowolnego miejsca. Ja dziś na przykład w ramach swojego kontraktu mógłbym wykonywać tę pracę z dowolnego miejsca Unii Europejskiej, więc na przykład mógłbym sobie w tym momencie być na Martinique, na Karaibach, która jest częścią Francji, jest to Unia Europejska, i na Karaibach mógłbym realizować swój projekt. Mogę pracować w Polsce, mogę pracować tak jak teraz jestem w Belgii z wielu różnych innych powodów, natomiast fakt, że możemy tę pracę wykonywać zdalnie, jest czymś bardzo fajnym, jeżeli zwłaszcza lubimy być osobami, które mają taką pewną niezależność i potrafią zmobilizować się do pracy, że nie mają nad sobą szefa, który ich gdzieś tam musi dogonić do tej pracy. Ja gdzieś z tym akurat na szczęście nie mam problemu, natomiast dla mnie to jest duża zaleta, właśnie ta swoboda, jeżeli chodzi o miejsce, z którego możemy wykonywać swoją pracę. No to przejdźmy do wad. I znów, niektóre z tych wad już padły, na przykład to, że jest to siedząca praca, więc to z pewnością jest wadą i czasami, zwłaszcza jak jest piękna pogoda, to aż chciałoby się wyskoczyć, a tymczasem trzeba coś zrobić i siedzieć przy tym komputerze, więc to na pewno jest wada. Wadą, chociaż to znów zależy kto jak na to patrzy, jest to, że w IT trzeba się ciągle uczyć. Ja dla jasności też, to nie w moim przypadku przynajmniej, to nie polega na tym, że ja cały czas biorę jakieś nowe książki, uczę się nowych technologii. Wynika to w pewnym sensie z mojego lenistwa, ale i też niewystarczającej ilości czasu i zwykle uczę się po prostu na żywca. Tak? Jeżeli potrzebuję coś zrobić, to się po prostu uczę, robiąc to coś. Natomiast prawda jest taka, że cały czas coś nowego się pojawia i gdybym przyrównał to, jak wyglądały technologie, w których pracowałem w roku 2005 versus to, co mam teraz w roku 2022, to są zupełnie inne światy i to jest naturalna cecha tego zawodu. Okej, to już tak dobiegając nieco do końca tego przegadanego odcinka vlogowego, niefinansowego dzisiaj, mało finansowego, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę inwestycyjnej, chciałbym jeszcze dodać coś takiego, co się czasami pojawia, czy na przykład ktoś, kto już ma, nie wiem, 35 i więcej, 40 i może 50 lat, to w ogóle już się nie nadaje do programowania. Ja kiedyś wychodziłem z takiego założenia, osobiście dziś takiego założenia już nie podtrzymuję, z prostego powodu, sam już mam 40+, na karku w metryce, natomiast tak naprawdę to założenie porzuciłem, czy taką tezę porzuciłem już znacznie wcześniej, jeszcze pracując lata temu w firmie IBM, gdzie mając możliwość pracy w właśnie no, z jednej strony korporacji, ale jednak środowisku, gdzie jest osób dużo, które mają kariery sięgające czasami wielu dekad, to widziałem programistów, którzy mają 50-60+ na karku i jest to jak najbardziej możliwe, realne i faktycznie coś takiego ma miejsce. Co wynika z faktu takiego, ktoś może pójść ścieżką menedżerską, zarządczą i to jest zupełnie nie moja brocha, znaczy nigdy mnie nie interesowało to, żeby być taką w cudzysłowie projektową sekretarką. Po prostu nie cieszy mnie coś takiego. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że pracowanie w charakterze osoby technicznej daje większe możliwości, jeżeli chodzi o ewentualne zmiany pracy i jest po prostu więcej takich stanowisk. Więc jeżeli ktoś komuś nie przeszkadza, żeby być osobą techniczną, to ja bym się nie załamywał tym, że ktoś ma już 40 na karku i nadal programuje. Sam mam 40 na karku i szczerze mówiąc, pewnie mógłbym spokojnie jeszcze popracować sobie 10 lat w takim charakterze. No i co? Myślę, że to tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie programowania czy wejścia w te tematy związane z branżą IT, to spokojnie możecie zadawać pytania w komentarzu. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia niebawem. Już mam nadzieję, będę mógł Wam powiedzieć coś więcej w następnym odcinku o inwestowaniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Bye, bye.